Studio Wschodnie.
W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Januszem Kowalczykiem, ekspertem Centrum Europy Wschodniej UMCS i przewodniczącym Rady Fundacji SCIRE. Rozmawiamy o Ukrainie. Po tym takim wprowadzeniu, można powiedzieć, stricte wojennym, militarnym, chciałbym teraz, żebyśmy porozmawiali o kwestii oczywiście łączącej się z tymi wydarzeniami wojennymi, ale kwestiach duchowych. Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, metropolita Epifaniusz, wezwał wiernych do odchodzenia ze struktur Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Stwierdził, że rosyjscy żołnierze zrzucają na was rakiety i bomby przy obłudnym błogosławieństwie patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla. Jak na to wezwanie odpowiedzieli wierni i jak w ogóle wygląda sytuacja Kościoła Prawosławnego na Ukrainie w związku z trwającą wojną?
Zacznijmy od tego, że mamy dwie struktury prawosławne na Ukrainie. To jest, z jednej strony mamy Ukraiński Kościół Prawosławny pozostający w jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego, a z drugiej strony mamy Kościół Prawosławny Ukrainy, na której czele stoi właśnie wspomniany przez pana redaktora metropolita Epifaniusz. Bardzo młody hierarcha, dlatego że liczący zaledwie 43 lata, młody, dynamiczny hierarcha. I jest to kościół, który uzyskał autokefalię ze strony Konstantynopola. A patriarcha Konstantynopola ma honorowe pierwszeństwo w świecie prawosławnym i ta autokefalia została oficjalnie uznana przez, oprócz konstantynopolski, to także konstantynopolitański, także przez grecką, aleksandryjską i cypryjską cerkiew prawosławną. Wiemy, że też inne, co najmniej dwie cerkwie inne autokefaliczne są bardzo blisko do uznania tej autokefalii. Tak czy inaczej mamy dwie struktury. Rozpoczęcie na pełną skalę operacji wojennej przez Federację Rosyjską, ale także postawa zwierzchnika rosyjskiego prawosławia, metropolity Gundajewa, Cyryla Gundajewa, to taki kubel zimnej wody na głowy tych hierarchów, tych kapłanów duchownych, którzy pozostali, ale także i wiernych, którzy pozostali w jurysdykcji Kościoła moskiewskiego. I nie mamy dnia od chwili rozpoczęcia agresji z 24 lutego, nie mamy praktycznie dnia, kiedy kilka czy kilkanaście wspólnot prawosławnych przechodzi z jurysdykcji moskiewskiej do Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Także ten odzew jest. Z drugiej strony jest duże zamieszanie po stronie hierarchów Kościoła Moskiewskiego. 15 z nich oficjalnie, oficjalnie na piśmie stwierdziło, że w ich eparchiach, odpowiedniki naszych biskupstw, diecezji, przepraszam, nie będzie wspominane imię patriarchy Cyryla. To oficjalnie 15, głównie ze zachodniej Ukrainy, także diecezja, eparchia sumska, ale wiemy o tym, że część biskupów wydała takie dyspozycje, tyle że ustnie, a nie na piśmie. Poza tym często robią to sami kapłani, którzy nie wspominają podczas liturgii imienia Cyryla.
Stąd też wiele komentarzy i zresztą jeden z moskiewskich nawet publicystów stwierdził, że rosyjska cerkiew prawosławna straciła Ukrainę. Czy rzeczywiście tak jest, albo może tak
być? W dużej mierze tak. Wydaje mi się, że podobnie jak Rosja tak naprawdę straciła Ukrainę, w wymiarze takim kulturowym, duchowym, nie ma już powrotu do Ruskowa Mira. do wspólnoty tej wszystkich narodów wschodniosłowiańskich oczywiście. Ja sobie mogę wyobrazić oczywiście, że militarnie można podbić Ukrainę, ale stworzenie to, co jest marzeniem Putina, bo on to w tamtym roku expressis verbis przedstawił, że no, owszem, tak, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie są jednym narodem. Nie, nie są i już nigdy nie będą. Z całą pewnością.
Do tych wydarzeń dochodzi też taka najnowsza inicjatywa deputowanych rządzącej partii Sługa Ludu. Inicjatywa związana z projektem ustawy, który ma zakazywać działalności moskiewskiego patriarchatu właśnie. Ten projekt, ta inicjatywa zakłada nacjonalizację majątku ukraińskiej cerkwi podległej Moskwie. Czy ten projekt ma szansę na wejście w życie, zrealizowanie i co on tak naprawdę mógłby, czy może oznaczać?
Po pierwsze, to tutaj mamy kilka aspektów bardzo ciekawych. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że wśród inicjatorów pod tym projektem ustawy podpisało się bodajże zaledwie chyba 7 deputowanych. Także świadczy to o tym, że prawdopodobnie nie ma to szerokiego poparcia w samej rządzącej sile politycznej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo istotna, bo zwrócił pan redaktor uwagę na to przejęcie przez państwo majątku kościoła moskiewskiego. Na Ukrainie wygląda to, jeśli chodzi o sytuację prawną, nieco odmiennie. Odmiennie na przykład niż w Polsce, dlatego że obiekty kultu religijnego, świątynie nie są własnością czy to ukraińskiego kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, czy ukraińskiego kościoła, czy kościoła prawosławnego Ukrainy, tylko są własnością poszczególnych gromad, poszczególnych parafii. I te parafie poprzez głosowanie często... Poprzez głosowanie, szczególnie ostatnio, często przechodzą, zmieniają sobie jurysdykcję.
Mają głos
przechodzą.
Decydujący,
tak,
decydują.
Tak, i one decydują. Także nie ma tutaj, w tym momencie nie ma takiego automatyzmu, że państwo jest w stanie przejąć na przykład majątek, który należy do poszczególnych gromad kościoła moskiewskiego. To jest decyzja poszczególnych gromad jednak. Trudno by było sobie to jednak wyobrazić, że gremialnie wszystkie budynki, wszystkie nieruchomości przejdą na rzecz państwa, czy też zostaną przekazane innej cerkwi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nawet gdyby doszło do uchwalenia takiego prawa, mielibyśmy prawdopodobnie duże problemy z jego egzekucją. Przypomnę taką rzecz, że jakiś czas temu Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę, która nakazuje zmianę nazwy Ukraiński Kościół Prawosławny, ten właśnie, który pozostaje w jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego, na Rosyjski Kościół Prawosławny na Ukrainie. To jest martwe prawo. To jest martwe prawo, nie jest to stosowane i nikt nie jest w stanie zmusić drugiej strony. Jest też taki socjologiczny, wydaje mi się, problem. Ukraina, prowadząc wojnę, potrzebuje pełnej jedności i ona zachowuje, naprawdę społeczeństwo ukraińskie zachowuje bardzo daleko idącą zgodę i jedność. I tutaj takie siłowe, prawne rozstrzyganie kwestii bardzo delikatnych, bo wszystkie rzeczy związane z wyznawaną wiarą należą do tej sfery takiej dosyć delikatnej. To powodowałoby dzielenie społeczeństwa i myślę, że byłoby przeciwskuteczne, ale to nie znaczy, że państwo ukraińskie nie ma swoich instrumentów, które mogłyby pewien proces stymulować.
No właśnie, jakie to mogą być?
Na przykład, mamy kilka najważniejszych klasztorów na Ukrainie, ma status ławry. Najważniejsze z nich to Ławra Kijowsko-Poczerska i Ławra Poczajowska. Tak. Wszystkie ławry są własnością państwa. One są przekazywane w użytkowanie. Tak się akurat składa, że obie wymienione przeze mnie ławry należą do kościoła pozostającego w jedności z Patriarchatem Moskiewskim i oba są bardzo silnymi ośrodkami, takimi antyukraińskimi, bardzo silnie nastawionymi na współpracę z Rosją, z Moskwą. I tutaj akurat państwo ma narzędzia. Nie musi po prostu dawać w użytkowanie. Może zmienić. Oczywiście, że to też nie obejdzie się bez echa, bez protestów, ale tutaj takie narzędzie ma. Poza tym też sytuacja jest taka, że same nastawienie duchowieństwa pozostającego w jedności z Patriarchatem Moskiewskim jest bardzo różne, bo są duchowni, którzy pozostają patriotami ukraińskimi i oni często albo przechodzą ze swoimi gromadami, albo, o czym się rzadko mówi, ale częsty jest proces występowania ze stanu duchownego, rezygnacja ze stanu duchownego.
Czyli już taki najwyższy wyraz protestu.
Tak, tak. Te osoby, które mają opory przed przejściem do Kościoła Prawosławnego Ukrainy, ale nie widzą możliwości, żeby modlić się za agresorów, i tracąc też zaufanie do swoich hierarchów, bardzo często ci kapłani duchowni rezygnują z posługi duchownej. No i poza tym jeszcze mamy jeden ciekawy proces. Otóż wierni bardzo często głosują nogami. Po prostu zmieniają, zamiast do jednej cerkwi przechodzą do drugiej. My się dowiadujemy o kilkunastu dziennie przejściach tych oficjalnych, kiedy to wspólnota parafialna w wyniku głosowania decyduje o przejściu pod inną jurysdykcję. Dotyczy to raczej mniejszych parafii, chociaż są też takie na przykład we Lwowie, ale to są przede wszystkim mniejsze parafie, ale bardzo często po prostu wierni przestają uczęszczać akurat do cerkwi moskiewskiego
patriarchatu. Nie ma to jakby takiego sformalizowanego wymiaru, tylko
po prostu mniej. Tak, mówiąc obrazowo, o ile więcej jest wiernych w cerkwiach, w świątyniach tych ukraińskich, o tyle mniej, zdecydowanie mniej jest uczestniczy w obrządkach religijnych, w tych, które podlegają patriarchowi moskiewskiemu.
Jak na te wszystkie działania reaguje Moskwa?
Jak może reagować? No na pewno zachwycona nie jest. Wiemy to, że patriarcha Cyryl był bardzo oburzony tym, że nie tylko duchowni, ale i kilkunastu biskupów zdecydowało, z jego kościoła wszakże, podjęła decyzję, że nie będzie go wymieniała podczas liturgii, kiedy jest to w kościele prawosławnym jest to norma. No ale z drugiej strony, umówmy się, te zachowania patriarchy Cyryla świadczą, że nie jest pasterzem dla swoich wiernych, którzy mieszkają na Ukrainie. Człowiek, który podczas liturgii błogosławi dowódcę Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji. To jest po prostu coś niesamowitego w jego walce przeciwko Ukrainie. To kuriozalny ten sprzed jakiś czas temu obraz, kiedy to generał Wiktor Zołotow, dowódca Gwardii Narodowej Rosji, złożył oczywiście w najlepszym stylu sowieckim samokrytykę przed patriarchą. Powiedział, że owszem, niestety nasze wojska, niosąc bratnią pomoc Ukraińcom, mieszkańcom Ukrainy, nie mają takich, jak powinny, jeszcze sukcesów, ale będziemy dążyli dalej, ale to chyba uzyskało rozgrzeszenie od patriarchy Cyryla, bo nawet nagrodził go ikoną z wizerunkiem Matki Boskiej, i oczywiście zapewnił, że pod tym przewodnictwem niezwyciężona armia rosyjska, będzie na pewno zwyciężała i będzie kontynuowała walkę metafizyczną, dlatego że zdaniem patriarchy Gundajewa wojska rosyjskie na Ukrainie prowadzą walkę metafizyczną.
I także to zdaniem Cyryla, to Ukraina podjęła walkę, jak stwierdził, ze swoim bratem w krwi i wierze.
O tak.
To słynne słowa Cyryla. Ale porozmawiajmy zatem przez chwilę o Epifaniuszu, bo wspomniał pan doktor o tym młodym duchownym, który stanął na czele ukraińskiego kościoła prawosławnego. Kim jest? Jakim on jest dziś przywódcą duchowym ukraińskiego prawosławia? Bo często już od początku tej inwazji mówimy o wielkim przywództwie prezydenta Zełenskiego i jego prezydenturze, jak się ona zmieniła w czasie wojny, a jakim przywódcą duchowym Ukraińców jest Epifaniusz?
Jest z pewnością bardzo dynamicznym, bardzo aktywnym przywódcą duchowym i jest autorytetem dla wielu Ukraińców, niezależnie od tego, czy są wyznawcami prawosławia. Owszem, prawosławie jest najliczniejszą konfesją na Ukrainie, ale mamy też bardzo liczne, różne odłamy protestantyzmu. Mamy katolicyzm w dwóch takich postaciach. Katolicyzm ukraiński, bizantyjsko-ukraiński oraz rzymski katolicyzm. No i rzeczywiście ta postawa Epifaniusza budzi wśród mieszkańców Ukrainy bardzo duży szacunek. On apeluje o to, żeby zgodnie z tradycją chrześcijańską, o to, żeby walczyć w obronie niepodległości, w obronie swoich najbliższych, w obronie rodaków i zachęca do obrony Ukrainy. Spotyka się z żołnierzami, spotyka się z osobami, które ucierpiały w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską. No i wręcz mówi, że tłumaczy wszelkie rozterki, które mogą się pojawić, że samo zabijanie agresorów w obronie
ojczyzny
nie jest żadnym grzechem, co wynika z tradycji chrześcijańskiej, ale co współbrzmi także z całą tradycją, także katolicką, poczynając od świętego Augustyna, a przede wszystkim tutaj odwołajmy się do świętego Tomasza Zakwinu, który sformułował tę koncepcję wojny sprawiedliwej, która ma też swoje odzwierciedlenie na przykład w katechizmie Kościoła katolickiego, o czym z kolei wstyd przyznać, ale biskup Rzymu, papież Franciszek, czasami zapomina, stawiając niejako znak równości między agresorem a ofiarą agresji i wbrew tradycji Kościoła katolickiego, twierdząc, że każda wojna jest tylko złem i nie może być mowy o... Bo tak, to prawda, każda wojna jest złem, ale nie jest prawdą, że nie ma czegoś takiego jak wojna sprawiedliwa. Wojna obronna jest wojną sprawiedliwą.
Panie doktorze, to jeszcze na koniec pytanie o to, bo mamy sytuację taką, że do Polski przybyło ponad 2 miliony osób z Ukrainy. To oczywiście rzesza wiernych zarówno prawosławnych, jak i wyznania grecko-katolickiego. Jak te osoby odnajdują się w Polsce, także w Lublinie?
Myślę, że bardzo różnie. Dla wielu osób ja spotykam się z osobami, które przekraczają granice i różne temu towarzyszą emocje. Z jednej strony jest to, u części osób jest to ulga, że są na terenie, gdzie nie strzela się, gdzie nie wybuchają bomby wokół. Inne po prostu podchodzą do tego bardziej, że tak powiem, swobodnie, ale z całą pewnością jest też wojna, sytuacje kryzysowe sprzyjają odradzaniu się czy wzrostowi takich tendencji religijnych. Ja na przykład ze względu na to, że bardzo rzadko bywam w ostatnich tygodniach w Lublinie, ale miałem okazję odwiedzić swoją cerkiew parafialną, cerkiew grecko-katolicką w Lublinie. No i widzę na przykład napływ nowych wiernych. Przed tygodniem byłem w niedzielę na liturgii, widzę napływ wiernych. Także ci ludzie, którzy przybywają, także potrzebują takiego uczestnictwa w życiu religijnym.
Także warto też i do tych osób wyciągać pomocną dłoń.
Do wszystkich.
I do wszystkich oczywiście. Tak, bardzo za dziś dziękuję naszemu gościowi, dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS i także przewodniczący Rady Fundacji Sphere. Był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Na koniec jeszcze małe zaproszenie na piątkowy koncert w Radiu Lublin. Zespół Taraka wystąpi w naszej rozgłośni 8 kwietnia, początek o godzinie 19. Proszę słuchać Radia Lublin, proszę słuchać też koncertu, a tymczasem bardzo dziękujemy za uwagę dzisiaj. W naszym programie to wszystko. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.